Kto ma Boże Słowo? Co, tak mało osób? Kto ma, niech otworzy. Zachęcam. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 7 i 8 werset. Chcę dzisiaj się oprzeć na nich, w tym, czym chcę dzisiaj z wami podzielić. Strona 1319 w tych tak zwanych popularnie Brytyjkach. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział od 7 do 8 wiersza. I Piotr takie słowa tutaj zapisał. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Dzisiejsze moje przesłanie zatytułowałem sobie miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim. Tu jest co prawda w tym tłumaczeniu gorliwą, ale to jest takie słowo, które można też równie dobrze przetłumaczyć jako wytrwałą miłość jedni ku drugim. I pierwsze, co właśnie kontekst całego pierwszego listu Piotra, czego jednym z jego głównych tematów jest to, że wierzący człowiek napotyka cierpienie ze strony innych ludzi. Głównie strony innych ludzi. I że w tym cierpieniu ludzie potrafią ciebie zranić, potrafią ci sprawić przykrości, ale wierzący ludzie powinni się uświęcać. I on tutaj mówi, zaczyna ten siódmy wers od słów, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. To, co dzisiaj już też, o czym tutaj już mówiliśmy, mówiąc o czasach ostatecznych, Piotr też mówi, przybliżył się koniec wszystkiego. Przybliżył się. Dlatego. Dzisiaj na przykład w liście do Hebrajczyków czytamy, abyśmy się zachęcali do dobrych uczynków i miłości. I to tym bardziej, im bardziej widzimy, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień? Dzień Pański, czyli dzień Jego powrotu. Dzień straszny dla bezbożnych ludzi i dzień wybawienia dla pobożnych. Przybliżył się koniec wszystkiego. Dlatego bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Czyli jest to wezwanie, że my potrzebujemy mieć tą świadomość, że o ile wtedy już było bliżej końca, to co dopiero my jesteśmy, jak my jesteśmy już blisko. I w związku z tym potrzebujemy być trzeźwi i roztropni, abyśmy mogli się modlić. W innym miejscu apostoł Paweł, kiedy mówi o czasach ostatecznych, powiedział, że my jesteśmy synami światła. Nie należymy do nocy, ale należymy do dnia. Zresztą może nawet zacytuję. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień, ten jak złodziej, miał zaskoczyć. Tu chodzi o dzień Pański. To jest pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział 4 wiersza, kilka wierszy przeczytam. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Tu się pojawia to samo, co mówi Piotr. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Powtórzenie znowu jest podkreślenie, jak ważna jest ta trzeźwość. Przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wcześniej w tych listach do Tesaloniczan Paweł mówi, że na świecie będą dwa ruchy, dwa nurty, które będziemy obserwować, że każdy z nas musi do któregoś z nich się przyłączyć. A chodzi mu o takie ruchy, że jedni umiłują prawdę, a drugi jej nie umiłują. Inni jej nie umiłują. I ci, którzy nie umiłują prawdy, w pewnym momencie wpadną w ostry obłęd. W ostry obłęd. Czyli wcześniej czy później każdy człowiek będzie musiał się opowiedzieć, czy umiłował prawdę i w ten sposób będzie trzeźwy, będzie świetle, bo prawda jest światłością, czy nie. Czy nie. I dlatego my tym bardziej potrzebujemy być trzeźwi i czuwać, abyśmy mogli się modlić. Tak? Bo będzie przychodzić też taki duchowy letarg, taka ospałość na życie ludzi. I co za tym pójdzie? Że a po co się modlić? Po co się modlić? I dlatego w 8 wierszu Paweł mówi to, te właśnie słowa. Piotr, nade wszystko miejcie tą gorliwą czy wytrwałą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Więc on ma świadomość, że te rzeczy będą się dziać. I skoro Słowo Boże tak bardzo to podkreśla, tak bardzo chce przykuć naszą uwagę do tego, to dlatego, że tak wielkie istnieje zagrożenie dla wierzących ludzi, żeby odejść od tej miłości. Sam Jezus mówił, że kiedy wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. I nie mówił to o niewierzących, tylko mówił o wierzących, że wśród wierzących ludzi miłość wielu oziębnie. Dlatego nade wszystko miejcie gorliwą czy wytrwałą miłość jedni ku drugim. Dlaczego? Bo będzie wielka pokusa i będą wielkie pokusy, żeby od tej miłości odstąpić. Żeby od tej miłości odstąpić. I zwróćcie uwagę, w jakich czasach żyjemy. Nigdy wcześniej nie było tak, żeby ludzie tak nie potrafili wytrwać w miłości jeden do drugiego. Nigdy wcześniej nie było tu rozwodów i tak dalej. Zresztą to nie tyczy się tylko małżeństwa, ale w ogóle jakichkolwiek relacji, że ludzie nie potrafią wytrwać w relacjach, też chociażby przyjaźni, żeby mieć przyjaciela na całe życie. Więc ta wytrwała, gorliwa miłość, jakże dzisiaj jest potrzebna na świecie. Jakże dzisiaj jest potrzebna na świecie. Żebyśmy mieli nade wszystko gorliwą i wytrwałą miłość jedni ku drugim. Bo jakże łatwo jest od niej odstąpić. Ktoś ci nadepnie na odcisk, uraz za urazem, zranienie za zranieniem i ludzie odstępują od siebie. Jak przychodzą pierwsze problemy, na przykład w małżeństwie, to zaraz jedyne wyjście się widzi rozwód. Od razu rozwód. Znajdę kogoś innego, z kim będę szczęśliwy czy szczęśliwsza. Bzdura. Nie będziesz. Wiecie, to tak swoją drogą dygresja. Badania potwierdzają, że ludzie, którzy wchodzą w drugi czy kolejny związek małżeński, wcale nie są szczęśliwsze. Statystyki nie kłamią. One pokazują pewną prawdę, że takim ludziom jest dużo trudniej stworzyć udane małżeństwo, którzy próbują kolejnych małżeństw. To nie znaczy, że może to nie jest możliwe. Ale okazuje się, że statystycznie takim ludziom jest dużo gorzej. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Wytrwałą miłość jedni ku drugim. Wiecie, w Starym Testamencie było takie prawo, że mąż mógł rozwieść się ze swoją żoną na podstawie tego, że znalazł w niej coś obrzydliwego. Że znalazł w niej coś obrzydliwego. Czyli to, co odnosiło się tam do małżeństwa, ja chcę odnieść, że tą regułę nie tylko koniecznie w małżeństwach się widzimy, ale też w każdych innych relacjach ludzkich może wystąpić ta reguła. Wziął ją sobie za żonę. Bardzo mu się podobała. No bo chciał ją mieć za żonę. Kobietę, która mu się nie podoba, to żaden mężczyzna nie chce poślubić, tak? Musi mu się podobać. Nawet nie tylko podobać, bo podobać się mogą setki kobiet, ale musiałam się bardzo podobać, że właśnie ten chciał sobie za żonę. Ale potem się coś okazało. Podobała mu się tak bardzo, w jego oczach była taka piękna, a potem znajduje w niej coś obrzydliwego. Im bardziej, im dłużej na nią patrzy, tym bardziej wstrętna mu się wydaje być. I dlatego jakie widzi rozwiązanie? Rozwód. Rozejść się. Ale słuchajcie, to co jest akurat tam stało się jako prawem, które miało co tak naprawdę zatwardziałość ludzkiego serca, jakoś rozwiązać problemy w związku z tym, odnosi się do wszystkich innych relacji. Ludzie potrafią przyjść do kościoła, na początku są tacy zachwyceni, ale ci ludzie pełni miłości są, jeny, jacyś tacy inni. Ale potem, jak się bliżej pozna ludzi, to się okaże, że oni też swoje grzeszki mają, a mają, niektórzy wtedy mówią, Boże, nie ma miłości. Nagle się okazuje, że ktoś, kto był zachwycony na przykład zborem, kościołem, ludźmi w kościele, nagle odkrywa w nich coś obrzydliwego, coś wstrętnego. Oni też mają swoje za uszami. To rozwód. Nie chcę mieć z takim kościołem nic wspólnego, tak? Czy z człowiekiem? Ktoś może ci się w pierwszej chwili bardzo spodobać, jakoś przypaść do serca, ale przy bliższym poznaniu okazuje się, że każdy traci. C.S. Lewis, dla mnie taki niesamowity człowiek, on powiedział pewne zdanie. W każdym z nas jest coś takiego, czego nie da się kochać w sposób przyrodzony. W każdym z nas jest coś, co jest nie do pokochania w sposób naturalny. Jest coś wstrętnego. Dlatego właśnie tak bardzo chcemy się pokazać wobec innych ludzi z jak najlepszej strony. Z jak najlepszej. Dlaczego? Bo wiemy, że jest też ta nie najlepsza strona w nas, którą staramy się schować. Ale kiedy ludzie są blisko ze sobą, a małżeństwo jest jedną z takich relacji, gdzie się już nie da dłużej ukrywać. Więc wszystko musi tam wyjść na jaw. Cała prawda. Nie tylko część prawdy o nas, tak? Cała prawda. Wiecie, to tak jak było w Sami swoich. Nie wiem, pamiętacie, którzy pewnie oglądali ten film, jak tam, już nie pamiętam, czy to był Kargul, czy Pawlak, mówi do swojego syna, co się tak na nią gapisz, na córkę tego wroga drugiego, nie? A on ten mówi, ale ja cię tak na nią napatrzę, to ją tak znienawidzę, nie? Tak ją znienawidzę. Się na nią napatrzy. A to tak popatrzy, ta ojciec tak patrzy, no może coś faktycznie w tym jest, tak? Ale zobaczcie, to się dzieje w oczach. Może ci się podobać, ale potem możesz znienawidzieć. W sposób naturalny tak to często wygląda. W sposób naturalny tak to często wygląda. Ale w ponadnaturalny sposób wygląda to w ten sposób, że co Jezus powiedział? Miłujcie nieprzyjaciół swoich, bo jak tylko miłujecie tych, którzy są wam mili, to niczym się nie wyróżniacie od pogan. Niczym się nie różnicie. Poganie też potrafią kochać tych, którzy są im mili. No wiecie, w naszym życiu spotykamy różnych ludzi. Tych, o których moglibyśmy powiedzieć, że są jak do rany przyłóż, ale i takich, którzy przyłożą nam i te rany nam narobią. Są tacy, którzy nas też poranią. I po części o tym mówi cały list Piotra, o cierpieniu, jakie doświadczamy ze strony innych ludzi. A doświadczamy takiego cierpienia. I co wtedy się stanie z nami? Jaką wtedy postawę przyjmiemy? Czy odwrócimy się od drugiego człowieka? Czy zaczniemy widzieć w nim coś obrzydliwego i zechcemy się rozwieść z nim? Ja nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Chcę go omijać z daleka. Albo powstanie w nas dystans, mur. Zaczniemy budować pewien wał, żeby nie dopuścić drugiego człowieka do siebie. Ale Jezus przyszedł zniszczyć wszystkie mury. Wrogości pomiędzy ludźmi, tak? On przyszedł pojednać w sobie i z dwóch wrogich sobie ludzi uczynić jednego człowieka. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. On przyszedł to zrobić z nami. Ale miłość wielu oziębnie, ta temperatura przestanie być gorąca, bo wzmoże się nieprawość. Nieprawość, czyli złe uczynki. Bo ktoś nam coś powie nie tak, ktoś nam na odcisk nadepnie. I jak my wtedy zareagujemy? Albo zaczniemy budować mur, albo nie pozwolimy, żeby jakikolwiek mur powstał. Szczególnie w gronie wierzących ludzi. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Heidi Baker, niesamowita kobieta, składała pewne takie świadectwo. Była w Londynie, służyła w Londynie, na ulicach tego miasta, i równocześnie służyła tam dwóm ludziom. Pewnej młodej, dwudziestokilkuletniej dziewczynie, która nienawidziła mężczyzn i w ogóle ludzi. Dlaczego? Bo była świadkiem. Zgwałciło ją brutalnie 16 mężczyzn. tak bardzo, że połamali jej miednicę i musiała w szpitalu spędzić bardzo długi okres czasu. I to zrodziło w niej wielką nienawiść. I kiedy Heidi mówiła do tej dziewczyny o tym, że Jezus ją kocha, że Jezus jest w niej zakochany, też, że ona ją kocha, to zawsze wywołało w tej dziewczynie wielką agresję i nienawiść względem Heidi. I równocześnie tam na ulicach spotykała też pewnego alkoholika, który na tych ulicach przebywał. I również kiedy jemu mówiła o miłości Jezusa, ona przez jakieś 2 lata przychodziła do niego, przynosząc mu jedzenie, mówiąc, że ona go kocha, że Jezus go kocha, a on ją przeklinał. To jedzenie wyrzucał, nie chciał tego jedzenia. Ale ona zamiast widzieć ludzi, po ludzku można by powiedzieć, nie chcesz to nie. Jak nie, to nie. Ona była wytrwała, bo wiedziała, że Jezus w swojej miłości jest również wytrwały i nie przestawała okazywać im miłość i przychodzić do nich. I pewnego dnia miało miejsce takie wydarzenie, że ta dziewczyna, ta kobieta była tak wściekła na nią, że chciała ją zabić, Heidi. Chciała ją zabić. Stłukła butelkę i mówiła ci, tą twarz poniszczę. I dusiła Heidi. I kiedy Heidi już czuła, że jej siły opadają, powiedziała taką modlitwę do Boga. Boże, niech się stanie, co się może stać, ale proszę Cię o jedno. Niech Twoja miłość zostanie tutaj rozpoznana. Niech tutaj Twoja miłość zostanie rozpoznana. I wiecie, co się stało? Ten facet, który ją tak przeklinał, który widział tą sytuację, odtrącił tą dziewczynę i uratował Heidi, zaczął płakać i powiedział tak, przez 2 lata mówiłaś mi o miłości, ale dzisiaj ją naprawdę zobaczyłem i chcę Jezusa. I tam na ulicy się nawrócił. Dlaczego? Bo zobaczył taką miłość, jakiej jeszcze w życiu nie spotkał. Ale zobaczył tą miłość. I ten facet, który tak ją przeklinał, którego ona mogła mieć dosyć, że mu tyle razy próbuje pomóc, a on ciągle odtrącał tę miłość. On się nawrócił tam na ulicy. A ona, kiedy była duszona przez tą dziewczynę, nie czuła żadnej złości na tą dziewczynę, tylko widziała ból jej serca i to, jak ona bardzo potrzebuje miłości. Ta dziewczyna. Po kilku dniach ta dziewczyna przyszła do Heidi z kwiatami i również oddała swoje życie Jezusowi. Ale dlaczego? Bo spotkała miłość nienaturalną, ale ponadnaturalną. Bożą miłość. Miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość zakrywa wiele grzechów. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział coś takiego. Najpiękniejsza miłość to nie taka, która wytrwa lata rozłąki, ale taka, która wytrwa lata bycia razem. Najpiękniejsza miłość to nie taka, która wytrwa lata rozłąki, a wiemy, jak wiele małżeństw na przykład się rozpada z powodu rozłąki. Ale to nie jest najpiękniejsza miłość. Najpiękniejsza miłość to taka, która wytrwa lata bycia razem. Kiedy czasami w małżeństwie na przykład okazuje się, że ten wspaniały książę na koniu pięknym, który przyszedł ratować swoją księżniczkę, to jest stary zgret. Skarpety rzucał gdzieś tam na pokoju. Tak? I już się okazuje, że ten dzielny rycerz na rumaku to się okazuje być zwykły dziad. Tak? A ta piękna księżniczka okazuje się, że czasami z rana, jak jest nieuczesana, też nie wygląda za fajnie bez makijażu, tak? Ale, wiecie, ktoś inny powiedział coś takiego, że prawdziwa miłość polega na tym, że otwierasz swoje życie i przyjmujesz drugiego człowieka takim, jakim jest, aby wciąż wzrastać razem. Aby wciąż wzrastać razem. Że nie wyobrażasz sobie opuścić daną osobę, żeby pozbawić ją błogosławieństwa, które możesz wnieść w jej życie przez swoją osobę. Daniel, może wyświetl tą taką pocztówkę. Fajna pocztówka. Dzisiaj tylko jedną. Taki obrazeczek. Widzicie? Stare małżeństwo pokłócone ze sobą, ale to, że mnie wkurzasz, nie znaczy, że przestanę się o ciebie troszczyć. Piękna dla mnie ilustracja. Zły jest na nią, jak nie wiem, ale parasol trzyma, żeby na nią nie padało, tak? To jest miłość. To jest miłość. To jest miłość, która zakrywa wiele grzechów. Która zakrywa wiele grzechów. I słuchajcie, to, co tutaj mówi apostoł Piotr, wracając wcześniej, w drugim rozdziale, kiedy od 18 wiersza przeczytam fragment. Dlatego, że ten list mówi tak bardzo wiele o cierpieniu ze strony innych ludzi, którego doświadczają wierzący. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Tu jest mowa o panach i sługach, bo wtedy było niewolnictwo. Ale słuchajcie, i przykrym. Dzisiaj już nie ma tych relacji niewolniczych, ale przykrych ludzi dalej spotykamy. I czasem nawet najbliżsi, mąż, żona albo brat czy siostra w kościele potrafi być przykry. Bardzo przykry. Niektórzy potrafią się tak zgorszyć, nie chcą mieć nic do czynienia. Ale, słuchajcie, 19 wiersz jest niesamowity. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Niezwykłe stwierdzenie, to jest łaska. Dzisiaj śpiewaliśmy taką radosną piosenkę, hej ho, przyjmę twoją łaskę. Ale my oczywiście bardzo łatwo przyjmujemy łaskę, jak ta łaska jest miła nam. O, wiąże się z Bożym błogosławieństwem na zasadzie, że jest nam przyjemnie i miło. Jakieś dobro nas spotyka. Ale czasami łaska przychodzi w taki sposób, który jest dla nas bardzo trudny. I byśmy chcieli odtrącić tą łaskę, bo przynosi cierpienie do naszego życia, bo wiąże się z utrapieniem i trudem. Ale to też potrafi być łaska. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Policzkowani. Kto z was chciałby być policzkowany? Przyjemne to jest? Strasznie przykre, jakby ci ktoś dał w twarz. Tu nie chodzi o sam ból na policzku nawet, ale jak to dziś porusza nasze wnętrze, to jest taka obelga, to jest tak obraźliwe, tak przykre, że ktoś potrafiłby cię spoliczkować. To tak jak Józek pokazuje. Ja mu teraz dam, nie? Ja mu oddam. Jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Więc na czym polega ta łaska? Że możemy wstąpić w ślady Jezusa. Możemy się do Niego upodobnić. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Gdy ktoś źle mówi o tobie, to słyszysz, to co robisz? Zaraz masz złe słowo na temat tamtej osoby. A ona, a on! To i tamto. A jak kogoś znasz, to dobrze wiesz, co on ma za uszami. I też potrafisz wytknąć. Gdy cierpiał, nie groził. Ja ci pokażę, ja ci jeszcze dam. Ja ci pokażę, dopiero ci pokażę. Pięknym za nadobne ci odpłacę. I też ci śrubę wbiję. A potrafię, tak? Czy o to chodzi? W naturalny sposób tak właśnie reagujemy, ale przychodzi Boża łaska, żeby co zrobić? Żeby zmienić to, co jest naturalne, w ponadnaturalne. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Przyjął na siebie nasze grzechy, żebyśmy mogli żyć. I oczywiście to, co zrobił Jezus, jest niepowtarzalne. Ale my w pewien sposób również, kiedy bierzemy ciężary, czy musimy znosić jedni drugich, to musimy pójść, wziąć swój krzyż i umrzeć z tym grzechem na krzyżu, zatrzymać krąg zła, zatrzymać to zło, nie że my też się odzajemnimy i ten krąg pójdzie dalej, tylko na nas się zatrzyma, bo my umarliśmy. Czy umarłemu coś można jeszcze zrobić? Jaką przykrość może sprawić umarłemu? Żadnej. Jeśli w Chrystusie umarliśmy, to w pewien sposób nam też już nikt nic nie może zrobić. To jest oczywiście trudne, bo my czujemy, ale to jest możliwe w Bogu. Tak jak Heidi to zrobiła, tak? Mogłaby znienawidzić, po ludzku znienawidzić dziewczynę, która chce jej pociąć twarz. Dla kobiety to jest coś przerażającego, dla młodej dziewczyny, jaką wtedy jeszcze Heidi była. Gdzie się pokażesz ludzi, mając pociętą twarz? Nie przebaczę tej osobie do końca życia, wielu ludzi by powiedziało. Heidi mówiła też inną historię. O pewnej dziewczynce, to się dzieje już w Mozambiku, która, nikt nie wiedział ile ma lat, ale była małą dziewczynką, może 8, może 10 lat. Jej dom dotknął pożar i ona straciła w tym pożarze nogę. I babcia stwierdziła, że jak ona straciła tą nogę, to ona się w domu na nic już nie przyda. Więc bracia mieli ją wynieść na pole i ją zabić. Wyobrażacie sobie? Już się w domu do niczego nie przyda. Kłopot tylko w domu. Do roboty się nie nadaje bez jednej nogi. Tu idźcie, weźcie ją na pole i kamieniami zatłuczcie. I bracia zrobili tak. Ale Bóg chciał, żeby ona nie umarła. I żeby na tym polu znalazł ją jakiś mężczyzna, który ją wziął do szpitala. Ale tu nie zaczęła się już happy end w tym momencie. Bo w afrykańskich szpitalach nie masz żywności. Jak rodzina nie przyniesie, to nie masz co jeść. Więc żeby dostawać jedzenie, ona musiała sprzedawać swoje ciało. Ta mała dziewczynka. I kiedy Heidi ją spotkała na ulicach i zaczęła głosić jej miłość Jezusa, ta dziewczynka zaczęła słuchać i przyjęła Jezusa do swojego życia. Ona żyła wielką nienawiścią do swojej rodziny. I rozumiemy to, bo po tym, co jej zrobiono, to rozumiemy, że mogła to czuć, co czuła. Ale jak ta dziewczynka poznała głębię Jezusa, to postanowiła zanieść miłość Jezusa do swojej rodziny. Nie czuła już złości i nienawiści do nich, przebaczyła im. I postanowiła okazać im miłość. Jej brat się od razu nawrócił. Jeden z jej braci. Ale babcia, która była szamanką, wcale nie. Ta dziewczyna się nie zniechęciła. Już jako ona już była dorosłą osobą, młodą, dorosłą osobą. Zamieszkała w jakiejś lepiance obok, aby służyć swojej rodzinie i być wytrwała w miłości. Widzicie, to są takie bardzo jaskrawe, wręcz skrajne przypadki, przykłady. Ale co potrafi zrobić miłość Boga z ludźmi? Jak wielką nienawiść zamienić w wielką miłość? Że zamiast znienawidzieć i chcieć zniszczenia tego, kto ci wyrządził krzywdę, ty chcesz mu okazać największą miłość. O ileż często my czasami w dużo mniejszych sprawach nie potrafimy. Może nie, że zaraz chcemy zabić drugą osobę, niekoniecznie, ale w naszym sercu budujemy mur, budujemy dystans wobec kogoś, kto jest nam przykry. A wiecie, że Bóg, żeby okazać nam łaskę, w naszym życiu może postawić osoby, które są właśnie do rany przyłóż i takie, które będą dla nas trudne. Które będą dla nas trudne. Dlaczego? Bo On chce, byśmy byli podobni do Jezusa. Więc chce ukształtować nasz charakter, tak? Chce, żebyśmy byli tak doskonali, jak Ojciec z niebie, który co robi? Kocha tak samo złych i dobrych. Nie tylko dobrych kocha, miłych Jemu. Ale tych złych też kocha. I czym się miłość chrześcijańska wyróżnia, jak nie właśnie miłością nieprzyjaciół? Nieprzyjaciół. Przyjaciół to poganie też kochają. Nic nadzwyczajnego nie czynicie, mówił Jezus, tak? I czasami jest tak, że w naszym życiu Bóg stawia ludzi, o których ktoś kiedyś powiedział, że to jest brat papier ścierny. Wiecie, co to jest papier ścierny? Tak potrzyj papierem ściernym o skórę. Boli. Boli. I w naszym życiu, w małżeństwie zawsze tak jest. To nie jest tak, że wszystko jest super i w ogóle fajnie. Czasami właśnie najbliższa osoba potrafi cię najbardziej dotknąć i sprawić ci największą przykrość i ból. Bo jak obcy ci coś przykrego powiesz, to machniesz na to ręką może nieraz. Ale jak najbliższa osoba, to bardzo boli. A niestety ranimy siebie. Taka jest prawda. Jeszcze na dzisiaj potrafimy siebie ranić. Ale Bóg czasami stawia w naszym otoczeniu ludzi, którzy mają nas wyszlifować. Jak mówią przypowieści Salomona, żelazo żelazem się ostrzy, a charakter bliźniego kształtuje drugi człowiek. Drugi człowiek kształtuje nasz charakter. I czasami okazuje się, że większe błogosławieństwo do naszego życia mogą przynieść ci, którzy są dla nas trudni. Bo Bóg nie chce nas zostawić w takim stanie, w jakim jesteśmy. I chce ukształtować nasz charakter na podobieństwo do Jezusa. Dlatego posyła takich ludzi do naszego życia, czy stawia na naszej drodze, w naszym życiu takich ludzi, którzy będą dla nas trudni. Apostoł Jan powiedział tak. Jeśli nienawidzisz swojego brata, kłamcą jesteś i chodzisz w ciemności. Nie wiesz, dokąd idziesz, bo ślepota dotknęła twoje oczy. Jeśli nienawidzisz brata, kto kocha brata, jest światłości. Jest światłości, bo Bóg jest miłością, tak? Jeśli mówisz, miłuję Boga, ale brata swojego masz w nienawiści, jesteś kłamcą. Bo jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz brata, którego widzisz? Co to znaczy? To znaczy, że często, czy tak jest, miernikiem naszej miłości do Pana jest miłość nasza do drugiego człowieka, a szczególnie do tego najmniejszego brata w Biblii. Najmniejszy brat w Biblii to jest brat cielesny, czyli zazwyczaj przykry, trudny do zaakceptowania, bo wkurza nas. I ta łaska Boża polega często na tym, że irytujący bliźni jest nam dany po to, żebyśmy mogli zobaczyć samych siebie. Bo prawda jest taka o nas, tak jak Jezus powiedział, że ty, który chcesz wyjąć błoto z oka brata swego, najpierw tą belę ze swojego wyciągnij, tak? Że zazwyczaj jest tak, że niepożądane cechy, które są naszą charakterystyczną cechą, my w sobie nie dostrzegamy. Nie widzimy tego w sobie. Ale z wielką wyrazistością zobaczymy ją w drugim człowieku. I tak na przykład bywa, że zdradzający mąż pierwszy najbardziej o zdradę swoją żonę posądza. Ale bardzo często jest tak, to jest taki moment dla nas refleksji powinno być. Jeśli mnie coś irytuje w drugim człowieku, to powinienem się najpierw przyjrzeć sobie. Czy nie irytuje mnie właśnie dlatego, że prześlepiam to w sobie i że to jest coś, co się tyczy o mnie. Że drugi bliźni jest dla nas jak lustro, bo my w sobie nie widzimy, ale w innych za to bardzo wyraźnie. Ale może to dziadostwo, które widzimy w innych, właśnie nas się tyczy po pierwsze. I Bóg daje nam łaskę, byśmy mogli się przejrzeć. Czytając dalej, w trzecim rozdziale tego pierwszego listu Piotra, od 8 wiersza Piotr mówi tak, a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Po ludzku, jak ktoś ci nadepnie na odcisk, to ty chcesz mu pięknym za nadobne. To jest naturalna ludzka tendencja. Że jakby nóż w kieszeni się otwiera. Ale po Bożemu jest tak, że nie mamy oddawać złem za zło. Tak? Tylko mamy błogosławić. Miłością zakryć. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Czy to znaczy, że miłość nie widzi grzechu? Że prześlepia grzech? Tak jak czasami w zakochani ludzie mają różowe okulary i wszyscy mu mówią, czy jej mówią, ale słuchaj, on wcale taki nie jest, jak ty myślisz, to nie jest wcale dobry dla ciebie partner. Teraz on ci wydaje macza, a później cię będzie bić. Bo on jest alkoholikiem i lubi się popijać. I nie myśl, że twoja miłość go zmieni, tak? Ale ktoś jest zakochany i nie widzi, on jest taki piękny, czy ona taka wspaniała, tak? I ludzie pewnych rzeczy nie widzą. Nie o to tutaj chodzi, że miłość zakrywa wiele grzechów. Bo żeby coś zakryć, to musisz to najpierw widzieć. Że chcesz zakryć to, żeby tego nie było widać. Tak jak rozważamy na przykład pieśń nad pieśniami, to zwróćcie uwagę, że oblubienica w pieśni nad pieśniami wcale nie jest doskonała. Nie raz i nie dwa odmawia oblubieńcowi. Jest egoistyczna, nastawiona tylko na siebie. Nie jest wcale zwrócona ku niemu. Ale co on mówi o niej? A ty egoistko jedna? Moja oblubienico, mój kościele, a ty jesteś grzeszna. Nie. On mówi, moja gołąbko nieskalana. Cały czas, bez przerwy, tylko to jedno powtarza. Czy to znaczy się, że Bóg nie widzi naszych grzechów? Nikt lepiej ich nie widzi jak On. Nikt lepiej. Ale Jezus zakrywa swoją miłością nasze grzechy i to staje się tym, co nas zmienia. Że On ci nie powie, ja wiem, jaka ty jesteś gnida. Jakaś świnia z ciebie jest. Ja wiem, najlepiej to wiem, bo ja widziałem ciebie, jak ty robiłeś to, to i tamto. I ci palcem to wytknie. Taki Bóg nie jest. On powie, on będzie mówić do nas słowa życia. Tak, przed nim potrafimy zobaczyć nasz grzech wyraźniej niż ktokolwiek inny, ale to nie sprawia, że czujemy się potępieni do niczego, wręcz przeciwnie. To nas motywuje do zmiany, bo on nie tylko mówi to, że jesteś do niczego. On tego nie mówi. Pokaże grzech i pokaże wyjście, tak, że w nim jest zbawienie. Dlaczego? Bo jesteś gołąbką moją nieskalaną. Miłość to sprawia. Że patrzymy na ludzi nie przez ich historię, ich upadki, ich słabości, to już zaszufladkowaliśmy w jakiś sposób i wiemy, bo on już taki jest, ona już taka jest. Ale że patrzymy na ludzi przez pryzmat Bożej miłości i widzimy ich tymi, takimi, jakim ich Bóg widzi w swojej wieczności. Może dzisiaj jesteś brzydkim kaczątkiem z zewnątrz, ale dla Niego jesteś pięknym łabędziem, który w Tobie jest. Nie brzydki, ale piękny. Nie brzydka, ale piękna. W oczach Bożych. Dlatego miłość nie oznacza prześlepiania grzechów. Ale kiedy kochasz, to nie odkryjesz grzechu. Zrobisz wszystko, żeby go odkryć, żeby go ujawnić, pokazać. Ale będziesz zakrywać grzech. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tak jak na tym znowu przykładzie niesamowitym tych dwóch historii z życia Heidi Baker, mogła wezwać policję. Ta dziewczyna chciała mnie zamordować, bo naprawdę chciała. Mogła wezwać policję i dać jej popalić. A nie zrobiła tego. Nie zrobiła tego. Kiedy ta ją dusiła, ona nie myślała o tej dziewczynie, jaka ty jesteś niedobra, jaka jesteś niewdzięczna, ja ci tak bardzo się staram służyć, a ty mi taka, tak się odwdzięczasz mi za to wszystko, co dla ciebie robię. Nie takie rzeczy były w jej głowie. Ona widziała tylko ból jej serca i to, jak bardzo Bóg ją kocha. I dlatego, że miała takie serce, mogła zawołać w taki właśnie sposób. Boże, niech się stanie, cokolwiek może się tu stać, ale niech twoja miłość zostanie tu rozpoznana. Niech twoja miłość zostanie tutaj rozpoznana. Piotr wcześniej pisze tutaj tak, w pierwszym rozdziale, 22 wierszu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Żeby zdobyć celem nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie jedni drugich czystym sercem gorąco. Czystym sercem. Dalej Piotr pisze tak. Ale chociażbyście, 14 wiersz 13 rozdziału, ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Błogosławieni jesteście. Kiedy zamiast złem na zło odpowiadać, dobrem odpowiadamy. Zgromadzamy zarządce węgle nad głową tego, który czyni źle. W czwartym rozdziale, jeszcze kilka wierszy może tak chociaż przerzucę, przeczytam. 13 wiersz. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Że można w cierpieniu, kiedy doświadczamy przykrości ze strony innych ludzi, można radować się. To jest wezwanie. Radujcie się. Błogosławieni jesteście, 14 wiersz, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. 16 wiersz. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Niech tym imieniem wielbi Boga. Przeto i ci, 19 wiersz jeszcze, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy duszy swoje. Czasami jest tak, że my chcemy tylko to dobre przyjąć. Ale to, co tak po ludzku wydaje się być złe, już niekoniecznie. Ale ponieważ Bóg chce, żebyśmy byli doskonali, On będzie posyłać, czy będzie nas stawiać w takich sytuacjach, w których będzie chciał, żeby wyszło na jaw to, co jest w naszych sercach, co jest niedoskonałe. I posłuchajcie, w duchowym wymiarze zwróćcie uwagę, że jest tak. Nie ma grzechu, który by nie niszczył relacji. Każdy grzech niszczy społeczność. To nie ma jest tak, że ty gdzieś tam myślisz, że w ukryciu jesteś i tego nikt nie widzi. Bóg zawsze widzi. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to co się stało? Pierwszym skutkiem, który zaraz odczuli, było to, że w ich relacje wbił się klin. Pomiędzy Boga, pomiędzy ich relacje z Bogiem i relacje pomiędzy nimi dwojga. Już coś zaczęło być nie tak. Każdy grzech niszczy relacje. I dlatego diabeł, który stał za tym wszystkim, on zawsze będzie próbować wbić klin między ludzi. To, co Jezus zburzył, zburzył mur wrogości, on będzie starać się to znieść na nowo. Pomiędzy nami. W jaki sposób? Tu ktoś się okaże dla ciebie trudny, tam ktoś ci coś powie. My na zewnątrz możemy tego nie okazywać, ale w sercu powstaje pewien mur. Słowo Boże mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Jest rozlana. Z nas wypływają rzeki, źródła wody żywej, ten Duch Święty. Ale czasami ten kanał przepływu Bożej miłości może być zatamowany, mogą powstać zatory z powodu urazów i nieprzebaczeń, które w nas powstają. I ta miłość może tam się sączy. Może się sączy do niektórych osób wybranych, które są nam miłe. Ja nie mówię o tym, że w Kościele mamy kochać każdego, czy z każdym zbudujemy tak samo bliskie relacje, bo się nie da. Ale chodzi o to, żeby czystym sercem, tak? Czystym sercem umiłujcie jedni drugich. Żeby w moim sercu nie okazało się, że powstała zadra. Niezagojone zranienie, przez które patrzę na drugiego nieprzychylnym okiem. Oziębła miłość w moim sercu. I Bóg daje nam łaskę. Słuchajcie, Bóg prowadząc nas do doskonałej miłości, nie unikniemy cierpienia ze strony innych ludzi. Tak jak powiedział apostoł Paweł, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. Z jednej strony się wydaje, jak ty tak wszystkich bardzo kochasz, to ci powinni być wszyscy się cieszyć, że ty jesteś w ich życiu. Ano nie zawsze, bo z miłością idzie prawda. A prawda ujawnia na wierzch często rzeczy, które nie są miłe ludziom i dlatego będą cię nienawidzieć. Tak, dlatego będziemy w nienawiści u wszystkich, jest nawet powiedziane. Jezus sam to powiedział. Ale rodzi się pytanie, bardzo istotne pytanie, że my czasami, doświadczając jakichś drobnych uraz w swoim sercu i nie rozprawiając się z nimi, mówiąc, że z kimś się nie da, bo ktoś jest za trudny i tak dalej, usprawiedliwiamy tym samym tak naprawdę brak miłości w nas. Że to nam brakuje miłości. Widzimy coś w innych, a znowu nie w sobie, że nam brakuje tej miłości Boga, bo Bóg nie ma problemu z nikim. Kocha wszystkich tak samo, tak? Nie wszyscy dostąpią bliskiej społeczności z Bogiem, bo jak ktoś nie chce, no to nic na siłę, tak? Ale jeśli chodzi o postawę Boga względem wszystkich, jest ona taka sama. Do każdego jest otwarte serce, żeby dać całą miłość. Bo każdego ukochał na maksa. Już bardziej nie idzie, że kogoś bardziej może na pokochać. Nade wszystko miejcie gorliwą czy wytrwałą miłość jedni ku drugim. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Myślę, że coraz bardziej, im dłużej żyjemy, tym bardziej będziemy w czasach, gdzie coraz łatwiej będzie o to, żeby miłość ziębła. I żeby również nasza miłość oziębła. Ale z drugiej strony, generalnie w całym tym liście Piotr zachęca do tego, żebyśmy temu nie ulegali, ale poddawali się Bogu i uświęcali się. Bo sąd zacznie się od domu Bożego. Najpierw. I jaką miłością Bóg nas znajdzie? Skoro nade wszystko miłujcie się, to nigdy jakby za mało mowy o tym dla nas teraz, dzisiaj. Że to jest słowo dla nas. Że my potrzebujemy to słyszeć, potrzebujemy siebie zachęcać do tego, aby naszej miłości nic nie zabrakło. Żebyśmy wytrwali w gorącej miłości jedni do drugich. I wierzę, że to jest nam bardzo potrzebne. Jako całemu Kościołowi, tutaj jako zborowi. Że mogą przyjść różne trudne rzeczy też na nas jako na Kościół, i że diabeł będzie próbować pomiędzy nas wbić kliny. To nie muszą być kliny strasznie jakieś dramatyczne. Tak jak w przypadku tej właśnie Heidi, czy tej dziewczynki, której tak rodzina ją tak strasznie potraktowała. Ale to mogą być różne drobne rzeczy, których nie ma widać tak. Ale tak się zastanawiamy, co potem się dzieje, dlaczego w moim życiu czegoś brakuje. Dlaczego ta miłość jest zatamowana. Albo dlatego, że najpierw trzeba udrożnić serce. Jeśli dzisiaj ci Duch Święty pokazuje, że może w twoim życiu jest ktoś taki, może brat czy siostra papier ścierny, którego ciężko ci znieść, a ty odpychasz od siebie tę osobę, to może dzisiaj jest czas, żeby zrozumieć, że Bóg okazuje ci łaskę, a ty tą łaskę odpychasz. Bo Bóg chce cię zmienić, bo Bóg chce coś w nas przepracować. I chcę udrożnić nasze serce, żeby Boża miłość nie była w niczym zatamowana. Żeby także naszą modlitwą stało się to, co stało się modlitwą Heidi. To dziś bardzo porusza moje serce. Panie, niech Twoja miłość zostanie tu rozpoznana. Twoja miłość niech zostanie rozpoznana przez moją postawę, przez moje życie. Jak ja się zachowam. I chociaż Heidi mówiła przez 2 lata głosiła im Chrystusa, to do nich nie docierało, dopóki nie znalazła się w tak dramatycznej sytuacji, w której musiała okazać miłość do końca. I dopiero wtedy oni zobaczyli miłość. Jak mówił ten facet, ty mi mówiłaś o Jezusie przez 2 lata codziennie prawie. Ale teraz ja go zobaczyłem naprawdę. Bo zobaczyłem miłość. Naprawdę zobaczyłem miłość. I czy w nas ludzie rozpoznają miłość? Miłość Jezusa, czy w nas rozpoznają? Może dzisiaj sobie warto zadać takie pytanie. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Czy jesteśmy wytrwali w miłości? Czy może z tą naszą miłością już jest tak sobie? Czy nasza miłość jest dalej gorąca? Czy może troszeczkę stygnie? Ostygła, a może oziębła nawet? Jeśli dzisiaj Duch Święty cokolwiek pokazuje na ten temat, jakikolwiek brak w naszych sercach, to dzisiaj jest dzień łaski, żebyś coś z tym dzisiaj zrobił, zrobiła. I żebyś stąd wyszedł inny, czysty, z czystym sercem. Jeśli będziesz chciał przejrzeć brata, siostrę, postawić jakby każdego brata i siostrę przed swoimi oczyma w sercu, i odruchem względem każdego z nich, czy będzie błogosławienie, że chcesz błogosławić, życzysz jak najlepiej, to masz czyste serce. Ale jeśli są osoby, wobec których ci ciężko, żeby to przez gardło przeszło, żeby się ją błogosławić, to znaczy się, że serce jest brudne i wymaga tam tej oczyszczającej mocy Ducha Świętego, żeby to serce zostało oczyszczone w nas, aby miłość nie miała żadnego zahamowania w nas, żadnego zatoru w naszym sercu. Bo wierzę, że my jako Kościół też potrzebujemy w tym wzrastać. Jako zbór przeszliśmy różne trudne rzeczy, jak patrzę na historię lat naszych. I czasami było tak, że dlaczego taka drętwa atmosfera? Ano dlatego, że były ukryte urazy, nieprzebaczenia i tak dalej. I Bóg nas w jakiś sposób oczyścił od tego. Tak jest moja refleksja, jakby patrzę przez historię naszego Kościoła, ale też widzę coś takiego, że na nowo diabeł próbuje pomieszać. Widzę takie rzeczy. I że my potrzebujemy się utwierdzać w tym i umacniać się w tym, żebyśmy zostali znalezieni bez skazy. Żebyśmy nauczyli się też chodzić tej łasce, którą wierzę, że Bóg będzie nam dawać coraz więcej. Że nawet gdy ludzie zadadzą nam cierpienie i zadadzą nam ból, to w nas okaże się miłość. Matka Teresa z Kalkuty. Myślę, że niezwykła kobieta. Powiedziała pewnego razu coś takiego. Kochasz aż do bólu. Kochasz przez ten ból. Aż zostaje sama miłość. Tak? Kochasz aż do bólu. Kochasz i okazuje się, że ktoś ci zadaje ból. Nie przestajesz kochać, kochasz przez ten ból. Aż zostaje sama miłość. Aż zostaje sama miłość. Już nie zostaje ból, tylko czysta miłość. Piękna, Boża, czysta miłość. I moją modlitwą jest, żeby ludzie rozpoznali przez nas miłość Bożą tutaj, przez nasze życie. Że my naprawdę kochamy Jezusa i naprawdę kochamy drugiego człowieka. Kochamy siebie nawzajem. Po czym poznają uczniów Chrystusa w nas? Jak nie po miłości wzajemnej. A jeśli my pozwalamy sobie na to, że z kimś może się nam nie układa i trudno o te relacje, i sobie odpuszczamy. Okazuje się, że brakuje nam wytrwałości w miłości. A Bóg chce to zmienić w nas. I dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest czas, żebyśmy mogli postać teraz do modlitwy i wejrzeć w nasze serca. Tak powiedziałem, jeśli widzisz, że w twoim życiu jest czas, żeby oczyścić swoje serce, wyjdź dzisiaj stąd czysty. Jeśli widzimy, że przychodzi czas łaski, która nie zawsze jest lekka, łatwa i przyjemna, ale czasami też potrafi być bolesna, to niech spotka się to z tym, że nasze serce będzie otwarte, żeby przyjąć każdą Bożą łaskę. Również taką, która się wiąże z cierpieniem. Cierpieniem, które poprowadzi nas do jeszcze większej miłości. Panie, dziękuję Ci, że możemy tu dzisiaj być. I niech Twoje słowo mówi do nas. Niech Twoje słowo mówi nawet więcej, niż ja mówię. Bo to Twoje słowo przemawia. I chcemy dzisiaj wejrzeć swoje życie, swoje serca, aby być mądrymi ludźmi, którzy nie pozwolą sobie na to, że nasze serca będą oziębłej miłości, że w naszych sercach powstaną zatory, przez które Twoja miłość nie będzie już mogła tak swobodnie przepływać. Ty dzisiaj, Boże, nas chcesz tego uczyć, a wytrwała miłość wymaga czasu, żeby kochać siebie nawzajem, pomimo różnych wad, pomimo naszych słabości, pomimo nawet naszych upadków i grzechów, żeby kochać dalej, żeby wciąż wzrastać razem, żeby te lata bycia razem nie okazały się takie jak w starym małżeństwie, że z tej miłości już wywietrzało, zostało tylko przyzwyczajenie. Ale że nasza miłość z czasem nie będzie słabsza, ale mocniejsza. Że owszem, to będzie przywiązanie, które będzie pełne głębokiej i dojrzałej miłości. Dojrzałej miłości, która potrafi być ponad słabości, ponad upadki i grzech. Ty, Boże, jesteś tym, który uczy nas miłości, która zakrywa wiele grzechów. Jeśli umiemy tak kochać, to będziemy prawdziwie miłym Tobie Kościołem, w którym ludzie będą rozpoznawać prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa właśnie po takiej miłości wzajemnej. Że nie będzie nam brakować siebie, że nie będziemy powoli się oddalać od siebie, unikać siebie, odchodzić od Kościoła, ale lgnąć i wiernie służyć, być wytrwałymi w miłości. Jesteś dobry, Panie. I dziękuję Ci, jeśli Ty nam po cokolwiek pokazujesz. Ty zawsze jesteś dobry. Ty nigdy nie wytykasz nam naszych błędów, żeby nas potępić, ale zawsze, żeby nas zbawić. Ty nie przyszedłeś potępiać, ale zbawiać od grzechu. I to Twoja miłość zakryła wiele z naszych grzechów i zakrywa wciąż. I dlatego możesz nas widzieć w Twoich oczach jako nieskalanych, jako świętą oblubienicę bez skaz. I taką się stajemy i będziemy. Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość. I nie chcemy tylko tej miłości brać, ale chcemy również z tej wielkiej miłości dawać innym. Tym wokół nas, którzy jej bardzo potrzebują, a którzy nieraz specjalnie ranią, bo się boją odrzucenia, boją się, że miłość jest tylko na chwilę i dlatego odrzucają nas. Ale jeśli my wytrwamy, to Twoja miłość w nas potrafi złamać najtwardsze serce. Najtwardsze serce. I nasze serca były twarde, a Twoja miłość je złamała i skruszyła. I stały się miękkie znowu. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, którą masz dzisiaj dla nas. Wielką, wielką miłość. I proszę Cię, żebyśmy byli rozpoznani jako ludzie, jako Kościół, który kocha ludzi, który kocha najpierw siebie nawzajem, ale też kocha innych ludzi miłością na miarę Twojej miłości. Amen.